Jeżeli słuchasz Sylwetki Mordercy na Spotify, przypominam, że ten serwis umożliwia Ci zaobserwowanie podcastu. Za jakiś czas pojawi się kolejny sezon, w którym omówię sprawę innego polskiego zabójcy. Zaobserwuj więc Sylwetkę Mordercy już teraz, aby nie przegapić kolejnych odcinków.
Sylwetka Mordercy.
Sezon pierwszy, Grzegorz Tytlewicz.
A teraz już mogę wszystko powiedzieć ze szczegółami.
To już czwarty odcinek podcastu Sylwetka Mordercy, ale gdy naniesiemy te zbrodnie na oś czasu, wygląda na to, że sprawa miała miejsce najwcześniej. Grzegorz Tytlewicz na samym początku zamordował mężczyznę, poznańskiego taksówkarza. Milicja wpadła na trop za sprawą pewnego tajemniczego listu. Szanowny panie Robercie.
Na wstępie pozdrawiam pana wraz z całą rodziną. Postanowiłem do pana skreślić kilka słów, ponieważ mam kłopoty z zakupem taksometru na taryfę osobową. Zwracam się do pana z prośbą, jeżeli by to było możliwe, żeby dowiedział się pan o jakimś taksometrze i dał mi znać telegramem jak najszybciej. Jeżeli by to panu nie sprawiło trudności, to ja bym do pana podjechał. Taksometr jest mi potrzebny, nowy lub używany. Prosiłbym pana, żeby podał mi pan cenę taksometru w telegramie.
List nadany został 6 czerwca 1978 roku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że adresat od 4 miesięcy był osobą zaginioną. Zniknął także jego samochód. Z listu wynikało więc, że nadawca mógł mieć kontakt z zaginionym Robertem. Co więcej, był w posiadaniu taksówki. Świadczyła o tym druga część listu.
U mnie na razie wszystko w porządku. Samochód sprawuje się dobrze, z czego jestem zadowolony. Za umożliwienie mi kupna taksometru ureguluję pana na miejscu. Na tym kończę i pozdrawiam pana z całą rodziną. Do zobaczenia.
Ten dowód mógł okazać się kluczowy. Może Robert zdecydował się na świadomy wyjazd za granicę. Wcześniej jednak sprzedał swój samochód. Może miał problemy i potrzebował nagle gotówki. A może istniało także inne wytłumaczenie tej dziwnej sytuacji. Milicjanci po 4 miesiącach mieli punkt zaczepienia. 4 dni po nadaniu listu wystawiony został dokument z postanowieniem wszczęcia dochodzenia.
Milicjanci odebrali samochód od nadawcy listu. To Fiat 125P. Pojazd trafia do Poznania 13 czerwca, a więc już 3 dni po wszczęciu dochodzenia. Przesłuchany zostaje również nadawca listu, a jednocześnie nowy właściciel pojazdu.
Poznawałem tę całą historię z każdą kolejną stroną akt. Oczywiście z grubsza wiedziałem już wtedy o sprawie Tytlewicza, ale nigdzie nie została ona przecież przedstawiona w sposób tak szczegółowy, jak w tych sądowych, starych dokumentach. Trafiam na odręcznie napisany protokół z przesłuchania nadawcy listu. Jestem ciekawy, w jakich okolicznościach doszło do zakupu pojazdu. Na szczęście pismo jest całkiem czytelne. A uwierzcie, to nie zdarza się często. Niektórzy milicjanci pisali wówczas niezwykle nieczytelnie. Jednak tutaj nie ma większych problemów z odczytaniem zapisków milicjanta o nazwisku Garstecki, który przesłuchiwał świadka i jednocześnie protokołował jego wypowiedzi.
W dniu 26 lutego w niedzielę udaliśmy się wraz z 2 kuzynami na giełdę samochodową w Szczecinie. Tu spośród innych samochodów spodobał mi się zielony Fiat 125 na poznańskich numerach rejestracyjnych.
Przygotowano ekspertyzę grafologiczną umowy i zwrócono uwagę na istotny szczegół. Już na pierwszy rzut oka widać, że podpis złożony na umowie nie był podpisem Roberta. Grafolog zauważył również, że pierwsza litera nazwiska, czyli K, napisane było w taki sposób, gdyby autor odruchowo chciał napisać inną literę, a mianowicie T. Potem dopiero literka T została przerobiona na K. Dziś wiemy już, że nie był to przypadek. Wtedy była to ważna wskazówka.
Pojazd na giełdzie w Szczecinie sprzedawało 2 mężczyzn, z których jeden fałszywie przedstawił się jako właściciel samochodu. Miał około 170 cm, był tęgiej budowy ciała, miał ciemne włosy i bardzo ciemną cerę. Był podobny do cygana. Odzywał się mało, więc w jego wymowie trudno było doszukać się czegoś charakterystycznego, ale za sprawą jego karnacji świadek był przekonany, że jest to cygan. Mógł być w wieku 30-35 lat.
Małomówny cygan sprzedający samochód osoby, która 2 tygodnie wcześniej zapadła się pod ziemię. Przyznajcie, że nie zwiastuje to niczego dobrego. Świadek doskonale zapamiętał także drugiego z mężczyzn.
Ten drugi na pewno był Polakiem. Był to blondyn, jasne włosy, krótkie uczesanie na bok, tęższej budowy ciała, wzrost również około 170 cm.
Ten mężczyzna przedstawił się jako Sławomir. To on prowadził negocjacje i to jego adres znajduje się na umowie zakupu pojazdu. Był to mieszkaniec Szczecina. Mężczyźni umówili się na 104 500 zł i sfinalizowali transakcję. Świadek od razu zauważył, że pojazd na drzwiach ma zdrapane numery taksówki. Sprzedający potwierdził, że pojazd pełnił właśnie taką funkcję. Tłumaczył jednak, że ostatnio interes przestał się opłacać. Sprzedawca bez większych problemów obniżył cenę o 10 tysięcy. Ta decyzja wydawała się nieco podejrzana. Widać było, iż mężczyźni chcą sprzedać pojazd jak najszybciej, nawet za mniejszą kwotę, która w porównaniu do cen innych pojazdów była bardzo atrakcyjna.
Świadek zwrócił także uwagę, iż taksometr nie został prawidłowo wymontowany z wnętrza pojazdu. Ktoś zrobił to nieumiejętnie, przecinając kable. Bez wątpienia był to wynik szybkiego i chaotycznego działania.
Gdyby głębiej się nad tym zastanowić, to sprawa od razu budziła wątpliwości. Ale postawmy się w sytuacji kupującego. Trafia nam się świetna okazja. Samochód, o którym marzyliśmy, a dodatkowo jego właściciel bez problemu opuszcza nam cenę. Pojazd jest sprawny, dokumenty się zgadzają, cena niezwykle atrakcyjna. Czego chcieć więcej? Kto w takiej sytuacji doszukiwałby się drugiego dna? Kupujący był przekonany, że trafił na okazję życia i znalazł świetny pojazd w atrakcyjnej cenie. Niestety prawda okazała się zupełnie inna. Zakupiony samochód miał zabójczą historię i był splamiony krwią. I to niestety dosłownie. Po zakończeniu przesłuchania milicja przyjęła auto do badań. Zabezpieczono także wszystkie związane z zakupem dokumenty. Jednak zanim do tego doszło, świadek podpisał jeszcze jeden protokół.
Na okazanych mi w dniu dzisiejszym zdjęciach nie rozpoznaję mężczyzny, jaki przedstawił mi się jako właściciel samochodu Fiat 125.
Policjanci dla formalności pokazali świadkowi zdjęcie zaginionego, a więc prawdziwego właściciela pojazdu. Nie było już żadnych wątpliwości, że sprzedający i właściciel Robert to dwie zupełnie inne osoby. Podejrzewam, że milicjanci, którzy zajmowali się wówczas sprawą, zdawali już sobie z tego sprawę, że Robert nie żyje, że prawdopodobnie został zamordowany, jego samochód sprzedali jego oprawcy. Kolejnego dnia odbyły się oględziny pojazdu. W aktach znajduje się dokładna dokumentacja fotograficzna z tej czynności. Są zdjęcia ogólnego widoku samochodu, jak również detale znajdujących się we wnętrzu elementów. Badający pojazd technicy pomimo upływu 4 miesięcy znaleźli niepokojące ślady, które mogły wskazywać na popełnienie zbrodni.
Substancja koloru czerwono-brunatnego ujawniona na szynie od strony prawych przednich drzwi. Substancja koloru czerwono-brunatnego na podkładach plastikowych przy śrubie mocującej...
Śladów było znacznie więcej. Milicyjni technicy mieli pełne ręce roboty. Na obecnym etapie śledztwa nie było jeszcze pewności, czy są to ślady krwi. To należało zbadać, ale jeżeli okazałoby się jednak, że jest to krew, należało również sprawdzić, czy jest to krew zwierzęca czy ludzka. W tamtych czasach nie było badań DNA, więc nie było możliwości, aby sprawdzić, czy krew na pewno należała do zaginionego Roberta. Można było tylko potwierdzić grupę krwi, ale osób o takiej samej grupie mogło być wiele. A zresztą, Nawet jeżeli krew by się zgadzała, to i tak nie byłoby przecież pewności, czy w pojeździe doszło do zbrodni. Samochód należał do zaginionego, który mógł się po prostu skaleczyć lub mógł mieć krwotok z nosa i w ten sposób zostawił ślady we wnętrzu taksówki. Na fotografii z oględzin, dokładnie na zdjęciu numer 8, widzę linkę taksometru, o której mówił kupujący. Rzeczywiście przewód jest odcięty w sposób niedbały. Obok zwisają pozostałości po wyjętym urządzeniu. Niby szczegół, ale czy właściciel pojazdu potraktowałby swoje narzędzie pracy w taki sposób?
Milicja przesłuchiwała kolejne osoby. Udało się ustalić, że zaginiony, a raczej mężczyzna, który się za niego podawał, przyjechał do Szczecina 2 dni wcześniej. Jedną noc miał spędzić w samochodzie, kolejnego dnia znalazł zakwaterowanie w mieszkaniu pewnej kobiety w Szczecinie. W sobotę do jej mieszkania przyszedł znajomy Wiesław. Przedstawił jej swojego kolegę. Po jakimś czasie dołączył do nich również, czyli mężczyzna, który następnego dnia uczestniczył przy sprzedaży pojazdu. Umówili się, że nazajutrz spotkają się na giełdzie. Wyszedł, a pozostała dwójka mężczyzn wraz z właścicielką mieszkania zaczęli pić wódkę oraz rozmawiać. Z akt sprawy. Przesłuchanie Haliny.
Ponieważ kolacja się przedłużyła i było już późno, ponaglałam ich, aby już skończyć i przygotować polowe łóżko dla... Wiesław pożegnał się z nami. Gdy byłam z nim w przedpokoju, powiedziałam, że obawiam się trochę tego mężczyzny. Wiesław zapewniał mnie, że nic mi się nie stanie, mówiąc: nie obawiaj się, znamy się z nim kupę czasu.
Kobieta jednak nie odpuszczała. Jej intuicja podpowiedziała jej, że z tym facetem jest coś nie tak. Poprosiła go o dowód osobisty. Chciała mieć pewność, z kim się zadaje. Chciała wiedzieć, kim jest mężczyzna, który ma spędzić u niej noc.
Uśmiechnął się i zapytał mnie, czemu nie wierzę. Z wewnętrznej kieszeni marynarki wyjął portfel i podał mi dowód osobisty. Nie był podobny do mężczyzny na zdjęciu. Ten z dowodu był znacznie młodszy.
Jak wszyscy dobrze wiemy, zdjęcia z dowodu bardzo często nie oddają rzeczywistości. Coś o tym wiem. Gdybyście zobaczyli zdjęcie z mojego pierwszego dowodu, pewnie też nie uwierzylibyście, że jestem tym, za kogo się podaję. Halina jednak nie drążyła już dłużej tematu. Oddała dowód i wraz ze swoim gościem zaczęli szykować się do spania. Gdyby tylko wtedy wiedziała, że ma pod swoim dachem mordercę, który w brutalny sposób zabije rok później 2 kobiety, podobnie jak zabił właściciela dowodu, który chwilę wcześniej trzymała w dłoni.
W nocy w trakcie spania wychodziłam do łazienki i przechodziłam obok polowego łóżka, na którym spał ten mężczyzna. Zostałam przez niego chwycona za koszulę nocną. Zorientowałam się wtedy, że nie śpi. Zaskoczyło mnie to i powiedziałam do niego: uważaj, bo możesz za chwilę wylecieć z mojego mieszkania. On nie odpowiedział. Do rana nie spałam, ponieważ obawiałam się tego mężczyzny.
Brutalny przestępca miał dogodną okazję do ataku. Jednak nie wykorzystał jej. Może był to efekt tego, że właścicielka mieszkania postawiła mu się w tak stanowczy sposób. Może zbyt bardzo zależało mu na wyjeździe na giełdzie, do którego miało dojść kolejnego dnia i postanowił nie ryzykować. W każdym razie Halina tej nocy miała wiele szczęścia. Gdyby sprawy potoczyły się nieco inaczej, gdyby w momencie zaczepki zareagowała agresywniej, Grzegorz Tyklewicz, bo to on był mężczyzną podającym się za zaginionego Roberta, mógłby nie powstrzymać swojej chorej żądzy. A może ta noc wyglądała zupełnie inaczej? Może właścicielka mieszkania spędziła kilka romantycznych chwil z czarującym Grzegorzem? Nie chciałbym wyprzedzać faktów, ale zdradzę wam, że wersja Grześka co do tej nocy jest zupełnie inna i zdecydowanie bardziej pikantna niż tylko zalotne złapanie właścicielki za koszulę nocną. Nazajutrz Grzegorz wraz ze Sławomirem przygotowali samochód do sprzedaży. W domu Heleny zostawili wymontowany taksometr. Ktoś miał po niego kiedyś wrócić. Później pojechali na giełdę. Na koniec przesłuchania kobieta opisała jeszcze wygląd gościa, który spędził u niej noc. Opis był niemal identyczny jak te wcześniejsze. Wszyscy porównywali go do cygana.
Prokurator wydał nakaz przeszukania domu Sławomira, czyli mężczyzny, który był obecny podczas sprzedaży Fiata. Został również przesłuchany. Zeznał, że po raz pierwszy spotkał wyglądającego na cygana mężczyznę dzień przed wizytą na giełdzie.
Protokół z tego przesłuchania jest nieczytelny, jednak udało mi się wywnioskować, że Sławomir nie ma większej wiedzy, jego zeznania raczej nic nowego do śledztwa nie wniosły. Pomógł sprzedać samochód nowo poznanemu mężczyźnie, a później odwiózł go na dworzec PKS. Odebrał również taksometr od Haliny i sprzedał go zaprzyjaźnionemu taksówkarzowi za 2000 zł. Pieniądze miał przekazać mężczyźnie, który podawał się za Roberta, jednak ten nigdy się po te pieniądze nie zgłosił i więcej już go nie zobaczył.
Wygląda na to, że najwięcej do sprawy wnieść mogą zeznania kolejnego mężczyzny, który tego wieczoru przyszedł do mieszkania kobiety razem z nieznajomym. To Wiesław.
Wertowałem sądowe dokumenty, wiedząc, że z każdą stroną jestem bliżej protokołu zeznań Wiesława. Skoro milicjanci dotarli do Haliny i Sławomira, w aktach muszą być także opisy rozmowy z Wiesławem. W duchu miałem nadzieję, aby zapiski szczecińskich milicjantów okazały się na tyle czytelne, abym nie miał problemu z ich odczytaniem. W końcu jest poszukiwany przeze mnie protokół. 13 czerwca, godzina 12. Funkcjonariusz Marcinkowski przystępuje do przesłuchania najważniejszego świadka. Niestety milicjant bazgrał jak kura pazurem. Rozszyfrowanie protokołu zajmuje mi sporo czasu. Na szczęście mogę siedzieć w czytelni przynajmniej przez kilka następnych godzin. Nie muszę więc się specjalnie śpieszyć.
Wiesław twierdzi, że poznał Romana w sobotę około 16. Nieznajomy zaczepił go na mieście, pytając o nocleg. Mężczyzna o wyglądzie cygana tłumaczył, że próbował znaleźć zakwaterowanie w hotelu, ale nie ma już wolnych miejsc. Świadek zlitował się nad nim, wspólnie rozpoczęli szukać noclegu. Najpierw udali się do znajomej, która Romana nie przyjęła. W międzyczasie mężczyzna opowiadał, że pochodzi z Poznania i przyjechał do Szczecina, aby sprzedać samochód. Podobno w Szczecinie za Fiata można otrzymać więcej pieniędzy.
Skierowali się do Haliny, a dalszy przebieg zdarzeń już znacie. Wiesław okłamał Halinę, mówiąc, że zna tego mężczyznę już wiele lat. Niestety, zeznania Wiesława zbyt wiele do sprawy również nie wniosły. Wciąż nie wiemy, kim był mężczyzna podający się za Roberta. To znaczy, my to już wiemy, ale wtedy nie wiedzieli o tym milicjanci. Funkcjonariusze musieli podjąć inne kroki, aby odkryć tożsamość osoby, która najprawdopodobniej miała związek z zaginięciem i śmiercią taksówkarza z Poznania. Kolejnym punktem zaczepienia okazał się dworzec. Skoro Sławomir po wszystkim odwiózł w to miejsce nieznajomego, to tam można było kontynuować poszukiwania. Nie było pewności, do którego autokaru wsiadł. Żaden z kierowców, którzy kursowali tego dnia, nie kojarzył osób, którym sprzedawał bilety. Pamiętajmy również, że policja nie dysponowała zdjęciem poszukiwanego. Mieli jedynie jego opis wyglądu. Na szczęście ta jego cygańska uroda była na tyle charakterystyczna, że zapadła w pamięci każdemu, kto miał z nim kontakt.
Na tym milicjanci ze Szczecina zakończyli swoje czynności. Dochodzenie przeniosło się do Poznania. Zwrócono się do Zakładu Medycyny Sądowej o przeprowadzenie badań śladów znalezionych we wnętrzu Fiata 125P. Tymczasem przesłuchiwano kolejnych świadków.
Na początek na komendę wezwana została matka zaginionego. 51-letnia kobieta o imieniu Maria opowiedziała o dniu zaginięcia. 10 lutego Robert zjadł kolację około godziny 21.30. Planował pojeździć na taksówce jeszcze 2 godziny, po czym miał wrócić do domu.
Pytałam go, ile posiada przy sobie gotówki. Oświadczył, że ma przy sobie 900 zł. Syn nie mówił, aby był z kimś umówiony. Było zimno. Powiedziałam, żeby ciepło się ubrał. Wyszedł, ale po chwili wrócił po kurtkę. Od tego czasu syna już nie widziałam. Nie wrócił na noc do domu. Następnego dnia zgłosiłam zaginięcie. Od tego czasu nie mam z nim kontaktu i nie potrafię powiedzieć, co się z nim dzieje.
Pani Maria doskonale pamiętała ten moment, gdy widziała syna ostatni raz. Gdy on zbierał się już do wyjścia z domu, matka spojrzała przez okno na termometr. Słupek wskazywał na 11 stopni.
Ubierz się cieplej, zimno jest.
Mężczyzna był już za drzwiami, jednak po chwili wrócił i nałożył na siebie ciepłą, pikowaną kurtkę. Ta odzież później będzie jednym z elementów, które pomogą zidentyfikować Roberta od razu. Mężczyzna miał wrócić po 2 godzinach. Gdy nie było go nad ranem, pani Maria zaczęła się niepokoić. Zobaczyła puste łóżko w pokoju syna. Zaalarmowała swojego męża. Jednak on kompletnie zlekceważył tę wiadomość.
Daj spokój, jest dorosły, wróci. Idź spać.
Jednak Robert nigdy nie wrócił. Podejrzewam, że rodzice do końca życia mogli zadawać sobie pytanie, czy gdyby zareagowali wcześniej, życie Roberta udałoby się uratować. Wcześniej nie zdarzało się, aby Robert znikał bez zapowiedzi. W przypadku, gdy dostał jakiś dłuższy kurs, zawsze informował o tym telefonicznie. Milicjanci podejrzewali, że związek ze zniknięciem mężczyzny może mieć osoba romskiego pochodzenia. Funkcjonariusz zapytał więc matkę o kontakty jej syna z cyganami.
Kobieta opowiada, że w lipcu 76 roku jechał z osobami romskiego pochodzenia do Niemiec. Wrócił po 3 dniach. Miał z nimi problemy. Grozili mu nożem. Później nachodzili go w domu. Żądali od niego 7 000 za poniesione straty. Mężczyzna ostro się wtedy wystraszył. Umówił się, że odda im 5 000, które pożyczył od matki. Od tego czasu miał z nimi spokój.
Jednak wątek związany z cyganem powrócił kilka miesięcy później.
W styczniu 78 widziałam z balkonu, że rozmawia z jakimś mężczyzną. Gdy przyszedł do domu na obiad, zapytałam, kim jest ten mężczyzna. Odpowiedział mi, że to znajomy z osiedla, taki cygan, że tak na niego mówią. Ma na imię Leszek. Ten mężczyzna był z dzieckiem. Mówił, że on jest żonaty.
Czy cygan o imieniu Leszek mógł mieć związek ze sprawą? A może za zniknięcie mężczyzny odpowiadała grupka Romów, z którymi miał problemy kilka miesięcy wcześniej. Matka powiedziała także, że pocztą pantoflową dowiedziała się, iż w dniu zaginięcia około godziny 24 jej syn miał mieć kurs do Szczecina. To akurat by się zgadzało. Na tym zakończono przesłuchanie 51-letniej matki zaginionego. Przesłuchano także znajomych Roberta. Z tych protokołów z kolei dowiadujemy się, że Robert był niezwykle sympatyczny. Łatwo nawiązywał kontakty. Nie miał dziewczyny, ale mógł utrzymywać kontakty seksualne z przypadkowymi kobietami. Unikał alkoholu. Posiadał tik nerwowy. Często mrużył oczy i w sposób charakterystyczny poruszał głową. Wygląda na to, że ostatnią osobą, która widziała Roberta przed zaginięciem, był jego 24-letni wówczas znajomy Zbigniew, mieszkaniec Poznania, który również jeździł taksówką. Zeznał on, że po raz ostatni rozmawiał z Robertem 10 lutego około godziny 23:30.
Do spotkania doszło na ulicy Ratajczaka. Ja tam pojechałem z pasażerem. Po chwili podjechał też z pasażerem. Zatrzymał się na chwilę. Powiedział, że będzie jeździć tej nocy. Umówiliśmy się na 1:00 w kawiarni Wars na dworcu PKP. Nie powiedział, gdzie jedzie ze swoim pasażerem, ale wywnioskowałem, że nie będzie to długi kurs. Jeżeli jechałby poza Poznań, to na pewno by mi o tym powiedział, ponieważ taki panuje między nami zwyczaj. Pasażer siedział na tylnym siedzeniu po prawej stronie. Był to mężczyzna we wysokim kapeluszu. Miał postawny kołnierz. Nic więcej nie zauważyłem. Była noc, a ja stałem daleko. Od tego czasu nie widziałem. Na umówione spotkanie o 1:00 nie przyjechał. W dniu zaginięcia byłem z nim jeszcze na kawie około 18:00. Był w dobrym humorze. Nie zauważyłem, aby był czymś zdenerwowany.
Czy pasażer, o którym wspomina świadek, to ta sama osoba, która później sprzedała należący do Roberta samochód? Tego wówczas nie udało się ustalić. Jednak z relacji znajomych zaginionego wynika, że Robert był niezwykle towarzyski. Według jednej z opinii miał nawet dar do rozmowy z ludźmi i szybkiego nawiązywania kontaktów. Lubił się chwalić. Zdarzało się, że obnosił się z pieniędzmi. Opowiadał o zagranicznych wycieczkach. Lubił w taki sposób fantazjować. Może to było powodem zaginięcia. Podczas kursu zaczął opowiadać o swoim rzekomym bogactwie i to rozwścieczyło jego klienta. A może był to zwykły napad rabunkowy spowodowany właśnie takimi opowieściami. Jestem pewny, że milicjanci także zadawali sobie te pytania.
Kolejni świadkowie potwierdzali, że utrzymywał kontakty z cyganami, a jedna z osób zeznała nawet, że w dniu zaginięcia miał zawieźć jednego cygana do Szczecina.
Tymczasem milicjanci ze Szczecina również pracowali nad sprawą. Przygotowano portret pamięciowy mężczyzny, który sprzedał samochód i podawał się za zaginionego Roberta. Wyodrębniono 49 osób, które z wyglądu przypominały tego mężczyznę i ich zdjęcia okazano świadkom, którzy widzieli tego tajemniczego osobnika. Niestety na fotografiach nikt nie rozpoznał poszukiwanego. Na tym etapie odcinka jestem już po wielu godzinach w czytelni. Zbliżam się do końca trzeciego tomu Akt. Tam, w starej błękitnej kopercie, znajduję zdjęcie Roberta. Delikatnie wyciągam czarno-białą fotografię. Nie ukrywam, jest we mnie ciekawość. Chcę zobaczyć, jak wyglądał ten sympatyczny, według opisu znajomych, człowiek. Czuję pewną ekscytację. Wiem, że zdjęcie Roberta nie wniesie żadnych nowych informacji, ale jestem bardzo ciekawy. Tak po prostu. Robert na fotografii wygląda na 25-30 lat. Ma mocno widoczne zakola, ciemne, krzaczaste brwi oraz zimny, jakby nieobecny wzrok, który błądzi gdzieś obok obiektywu. Znajomi Roberta wypowiadali się o nim w tak pozytywnym tonie, że spodziewałem się chyba zobaczyć na zdjęciu radosnego i uśmiechniętego od ucha do ucha mężczyznę. Tymczasem sprawia on wrażenie przestraszonego. A może to tylko moja nadinterpretacja, ponieważ wiem, jak zakończyło się jego życie. Mam wrażenie, że za każdym razem odkrywam pewną tajemnicę, cząstkę historii w tych dokumentach. Zbliżam się do głębszego poznania zarówno ofiar, jak i samego sprawcy. A tylko dzięki temu jestem w stanie przedstawić szczegółową sylwetkę mordercy.
Kolejne strony to ekspertyza biegłych w sprawie znalezionych w pojeździe śladów. I tutaj oczywiście bez niespodzianek. Czerwono-brunatne ślady to krew. Krew ludzka. Jednak nie udało się określić grupy tej krwi. W zasadzie więc ten dowód raczej nie pomoże w rozwiązaniu sprawy. Może być jednak pomocny, gdy uda się już ustalić sprawcę, aby potwierdzić jego wersję zdarzeń. Następne strony to nic nie wnoszące zeznania świadków, a Tom kończy pismo zawierające informacje o przedłużeniu czasu trwania dochodzenia do 25 września 1978.
Gdy milicjanci skończyli już badania Fiata należącego do Roberta, pojazd został odebrany przez członków jego rodziny. Dochodzenie w tej sprawie zostaje umorzone 2 tygodnie później.
Do chwili obecnej nie odnaleziono. Stwierdzono, że samochód został skradziony i sprzedany w Szczecinie. W toku dochodzenia podjęto szereg czynności procesowych w postaci przesłuchania świadków transakcji. Dokonano szeregu ekspertyz kryminalistycznych, lecz wszystkie te czynności nie doprowadziły do ustalenia sprawcy kradzieży. Dlatego też dochodzenie należało umorzyć wobec niewykrycia sprawcy.
Sprawa została umorzona, ale wciąż była obecna w głowach funkcjonariuszy. Portret pamięciowy tego tajemniczego człowieka przemieszczał się po milicyjnych biurkach. Wszyscy nazywali go cyganem. A może był to Bułgar, Hiszpan albo Polak o ciemnej karnacji? Niewątpliwie była to jego najbardziej charakterystyczna cecha. Jeżeli za jakiś czas uda się wpaść na trop mężczyzny przypominającego cygana, na pewno zostanie on dokładnie sprawdzony pod kątem zaginionego taksówkarza. Rysopis trafił na milicyjną ścianę i zawisł obok wielu innych wizerunków z poszukiwanymi przestępcami. Jednak ta charakterystyczna cygańska karnacja da jeszcze o sobie znać i ten widoczny szczegół pozwoli połączyć sprawcę zbrodni z innymi przestępstwami. Ale o tym posłuchacie już w następnym odcinku podcastu Sylwetka Mordercy.